with the Franciscan greeting of peace and all good things, Pokwi I Dobro, we welcome you to our weekly broadcast of the Father Justin Rosary Hour, produced by the Conventual Franciscan Friars. For 80 years, the Rosary Hour, a Polish language radio program, has been broadcast to support the spiritual and cultural needs of Polonia throughout the United States and Canada. For CD copies of today's program, or for a printed copy of today's talk, please write to the Father Justin Rosary Hour, Post Office Box 454, Athol Springs, New York, 14010. We remind you that the Rosary Hour can be heard on the internet on www.rosaryhour.com.
Rozpoczynamy program radiowej godziny różańcowej Ojca Justyna, katolicką audycję ewangelizacyjną, która jest nadawana przez Radio dla Polonii już od 80 lat. Naszych programów można słuchać również przez internet na stronie www.rosaryhour.com. Dzisiejszy program poprowadzi ojciec Marcel Sokalski, franciszkanin.
Witam was, drodzy rodacy i miłe rodaczki, słowami niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków. Amen.
Drodzy słuchacze, na początku proszę posłuchajcie kilka ważnych ogłoszeń.
Na wrzesień Ojciec Święty poleca naszym modlitwom następujące intencje. Ogólną, aby wszyscy nauczyciele umieli przekazywać umiłowanie prawdy i wpajać autentyczne wartości moralne i duchowe. Oraz intencję misyjną, aby wspólnoty chrześcijańskie rozsiane na kontynencie azjatyckim z zapałem głosiły Ewangelię, radością wiary dając świadectwo o jej pięknie. Członkowie Rycerstwa Niepokalanej modlić się będą o to, aby Maryja, Matka Bolesna, pochyliła się nad każdą ludzką nędzą i sprawiła, aby wszyscy ludzie bezgranicznie zaufali Chrystusowi, Odkupicielowi człowieka.
Wszystkie intencje nadsyłane do nas na wrzesień włączamy zgodnie z obietnicą do naszych codziennych modlitw i specjalnej mszy świętej sprawowanej w ostatnią niedzielę września. Przez cały ten miesiąc was i wasze intencje polecać będziemy Bogu Miłosiernemu za wstawiennictwem Matki Boskiej Bolesnej. Wysłaliśmy do Was zaproszenie do wzięcia udziału w nowennie ku czci Królowej Różańca Świętego w październiku. Już tylko kilka dni dzieli nas od rozpoczęcia nowenny różańcowej. Modlitwą różańcową pragniemy uprosić błogosławieństwo Boże dla Ojca Świętego, dla Kościoła, Polonii i dla rodzin, zwłaszcza dla naszej rodziny godziny różańcowej. Modlitwa różańcowa, o którą tak usilnie prosił na świętej pamięci Ojciec Święty Jan Paweł II, pomaga nam w budowaniu cywilizacji miłości, solidarnej współpracy ludzi dobrej woli na całym świecie, w naszej ojczyźnie, w Kościele. Przyślijcie nam swoje intencje modlitw na przysłanych Wam kartkach. Prosimy Was również o wsparcie ofiarami apostolatu godziny różańcowej, która w listopadzie rozpocznie swój nowy 81. sezon radiowy.
Przed nami pierwsza sobota października. Zachęcamy Was do uczczenia Niepokalanego Serca Maryi poprzez spowiedź i komunię świętą. 23 października mija 52 lata od śmierci założyciela naszego programu, ojca Justyna Figasa. Przypominamy o apelu, który Godzina Różańcowa wystosowała do Was w sierpniu w sprawie zbiórki darów na fundusz ojca Justyna. Zebrane w ten sposób środki finansowe umożliwiają działania, których celem będzie popularyzacja postaci tego wielkiego syna Polonii i Kościoła. Cały czas pracujemy nad promocją ojca Justyna, aby w przyszłości mógł on oficjalnie zostać ogłoszony świętym. Przypominamy, że w intencji ojca Figasa i za wszystkich wspierających jego sprawę oraz za członków Towarzystwa Przyjaciół ojca Justyna 23 dnia każdego miesiąca ojcowie franciszkanie modlą się i odprawiają specjalną mszę świętą.
Niedawno poświęciliśmy dwie pogadanki Pismu Świętemu, dlatego też pragnę Wam przypomnieć, że możecie w godzinie różańcowej nabyć Pismo Święte piękne, wydane dużym drukiem z pięknymi obrazami w specjalnej cenie dla naszych słuchaczy, przyjaciół i dobrodziejów, tylko $20. Biblia ta zawiera cały Stary i Nowy Testament. Moi drodzy słuchacze, jak pamiętacie, we Wielki Piątek Ojciec Święty, błogosławiony Jan Paweł II, w czarnym płaszczu przechodził do Bazyliki Świętego Piotra w Rzymie spowiadać. Wtedy zdejmowano napis głoszący, że w tym konfesjonale spowiada się w języku niemieckim, węgierskim i włoskim, bo papież władał wieloma językami Europy Wschodniej i Zachodniej. Przy konfesjonale tworzyła się zwykle długa kolejka, ale papież powiadał tylko godzinę. Tym dramatycznym posunięciem Jan Paweł II pragnął coś przekazać kapłanom i wiernym. domyśleć się nie trudno. Przeżywamy przecież głęboki kryzys spowiedzi. Konfesjonały świecą pustkami, podczas gdy do Komunii Świętej przystępuje niemal cała wspólnota parafialna, co gorszy naszych rodaków z Polski, którzy ironicznie pytają, czy Amerykanie i Kanadyjczycy są aniołami, czy przestali grzeszyć. Tym dramatycznym wstąpieniem w Bazylice Świętego Piotra namiestnik Chrystusa z pewnością chciał również ukrócić nadużycia tak zwanych spowiedzi generalnych, oświadczając, że spowiedź indywidualna nadal obowiązuje i jest konieczna w wypadku grzechu ciężkiego. Dlatego też powinniśmy zmierzać do ożywienia praktyki spowiedzi. Godzina różańcowa pragnie na nowo ten temat poruszyć. Zrobi to ojciec Kornelian w kilku pogadankach, z których pierwsza dzisiejsza nosi tytuł Kryzys spowiedzi.
Witam was, zacni rodacy i miłe rodaczki staropolskim. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Pismo chińskie ma na słowo kryzys dwa znaki. Jeden oznacza katastrofę, drugi nadzieję. My, chrześcijanie, wiążemy z kryzysem spowiedzi nadzieję, bo spowiedź jest potrzebą duszy. Spowiedź nastręcza wiernym i kapłanom wiele trudności. Mają wobec niej psychologiczne opory, gdy patrzą na ten sakrament od strony ludzkiego kontaktu z kapłanem lub niewidocznych skutków spowiedzi. U wiernych budzi się często fałszywy wstyd i nieokreślony lęk. Bronią się przed tym, czego pragnie ich dusza. Wstydzą się tego, z czego właściwie powinni być dumni, bo przyznanie się do winy, usiłowanie rozpoczęcia nowego życia, pojednanie się z Bogiem, upodobnienie się do Niego, to nie hańba, to nie wstyd, ale to męska odwaga, honor, szlachetna ambicja. To wola dźwignięcia się wzwyż. Są również tacy, którzy stronią od konfesjonału, bo nie widzą u siebie żadnego moralnego czy duchowego postępu. Wydaje im się, że im są starsi, im dłużej przystępują do spowiedzi, tym są gorsi. Tymczasem spowiedź zawsze pomaga do postępu moralnego i duchowego. Bóg nigdy łaski nie odmawia, lecz człowiek nie zawsze z nią współpracuje. O zniechęcenie więc do spowiedzi łatwo. Poważnie jednak traktowana spowiedź jest wielkim dobrodziejstwem człowieka, bo pomaga mu zobaczyć siebie w prawdziwym świetle i w tej mierze, w jakiej to w ogóle możliwe. U innych penitentów trudności występują na tle pięciu warunków wymaganych do dobrej spowiedzi. Jedni nie są pewni, czy mają dostateczny żal za grzechy albo mocne postanowienie poprawy. Drudzy zamartwiają się, czy należycie przetrząsnęli swoje sumienie, czy się z wszystkich grzechów wyspowiadali. Jeszcze inni trapią się, czy dobrze przeprowadzili zadośćuczynienie za grzechy. Niemałą przeszkodą w spowiedzi u bardziej wrażliwych jednostek jest zbyt surowe lub zbyt pobłażliwe traktowanie penitenta przez za surowego albo znowu za pobłażliwego spowiednika. Spowiednik nie powinien być ani inkwizytorem bez miłosierdzia, ani liberałem. Zdarza się, że wierni nie mają zaufania do spowiednika i jego dyskrecji. I ze strony kapłana, i ze strony spowiadającego się potrzeba wiary w nadprzyrodzoną potęgę sakramentu spowiedzi. Zbytnią surowość i drobiazgowość penitent uważa za przejaw braku szacunku dla wolności jego sumienia. Te psychologiczne opory są na ogół dobrze znane. Ale dla dobra sprawy zapoznajmy się z punktem widzenia kapłanów na sprawę spowiedzi i na jej kryzys. Niektórzy ludzie, sami żądni sensacji, mniemają, że spowiedź jest dla kapłana bardzo przyjemną i miłą funkcją, gdyż z niej dowiaduje się wiele różnych nowinek i najbardziej intymnych zwierzeń. Tymczasem kapłani uważają służbę w konfesjonale za najtrudniejszą i najbardziej odpowiedzialną i zarazem najbardziej monotonną. Kapłana najbardziej boli niepoważne traktowanie spowiedzi i nienależyte przygotowanie do niej, która wypływa z niewiedzy i rutyny. Z pewnością to nie wina kapłanów i penitentów, że całe nasze życie jest zrutynizowane. Codziennie kładziemy się do snu i wstajemy. Codziennie myjemy się, jemy i w ogóle wykonujemy ciągle te same czynności. To też łatwo popaść w rutynę również w spowiedzi i spowiadać się z przyzwyczajenia, a nie z potrzeby. Inną bolączką spowiednika jest, gdy penitent nie siebie samego oskarża, lecz przystępuje do ataku swoich krewnych, znajomych i sąsiadów. Wylicza całą litanię ich wad i upadków. Pomawia ich o złość, przewrotność, podstęp, fałsz, mściwość. Zapominam, że ma oskarżyć się ze swoich win. Dostrzega wokół bliźniego źdźbło, a nie widzi u siebie belki. Niektóre spowiedzi to wyłączne wybielanie samego siebie. Nikogo nie zabiłem, nikogo nie okradłem, nie oszukałem, nie okłamałem i tak dalej. Kłopot sprawia kapłanowi penitent, gdy prosi, żeby mu spowiednik pomógł w spowiedzi. Może się zdarzyć, że ktoś tej pomocy bardzo potrzebuje, przeżywa wątpliwości, skrupuły. Lecz bywają wypadki, że penitent w ogóle się nie przygotował. Kapłan nie chce go zniechęcić do spowiedzi, więc traci cenny czas na przeprowadzanie rachunku sumienia, zwłaszcza gdy przy konfesjonale są długie kolejki. Często penitent oddaje całą inicjatywę spowiednikowi, który beznadziejnie trafia jak kulą w płot, wymieniając możliwe uchybienia, na co penitent wygodnie odpowiada krótkimi: nie, tego nie zrobiłem, albo za kogo mnie ksiądz ma, że o taką rzecz posądza. Pewien kapłan, który miał za sobą 27 lat służby w duszpasterstwie i w konfesjonale, pisał w jakimś czasopiśmie: mówi się, że spowiedź to jak pańszczyzna dla penitentów. Otóż pozwólcie mi powiedzieć, że dla mnie słuchanie spowiedzi to największy ciężar. Niekiedy czuję się współwinny w kłamstwie, wspólnikiem okaleczenia sumień. Wierzę, że istnieje stan łaski, stan grzechu. A ponieważ w to mocno wierzę, dlatego boleję, gdy wielu lekomyślnie traktuje sakrament pojednania, że wielu nad nim się wcale nie zastanawia, jaką wagę ma spowiedź dla jego życia. Boleję nad marnotrawstwem i lekceważeniem łaski Bożej, nad brakiem podstawowych wiadomości, co to jest grzech, czym jest dla mnie spowiedź. Dla wielu spowiedź jest pigułką usypiającą sumieniem, agencją ubezpieczeniową, poddaniem się jakby jakiemuś magicznemu obrzędowi, po którym wolni od ciężaru grzechów sądzą, że mogą od nowa zacząć broić. Kryzys spowiedzi zostanie rozwiązany, gdy zarówno kapłan, jak i penitent będą świadomi istoty spowiedzi. Spowiedź jest pojednaniem się z Bogiem, powrotem do Niego poprzez spotkanie z Chrystusem przynoszącym łaskę przebaczenia, łaskę miłosierdzia i duchowe odrodzenie, odnowę. Wspaniałą ilustracją do zrozumienia istoty spowiedzi jest przypowieść Jezusa Chrystusa o synu marnotrawnym. W przypowieści tej ani razu nie pada słowo miłosierdzie, a mimo to cała opowieść jest przesiąknięta miłosierdziem. Analogia pozwala lepiej zrozumieć tajemnicę miłosierdzia Bożego, aniżeli słowa wypowiedziane wprost. Dramat rozgrywa się pomiędzy miłością ojca a marnotrawstwem syna. Syn opuszcza dom, aby w dalekich stronach roztrwonić część majątku otrzymanego od ojca, żyjąc rozrzutnie. Analogia jest przejrzysta. Marnotrawstwem jest każdy grzech. Postępowanie człowieka naruszającego moralny porządek w świecie. Człowiek sam sobie wyrządza krzywdę, bo idzie wbrew woli Bożej. A tylko Bóg wie dobrze, co człowiekowi przynosi szczęście. Grzech jest zdradą miłości Boga, złamaniem przymierza tej miłości. Dopiero gdy syn marnotrawny utracił wszystko, majętność, przyjaciół, zabaw, dobrą opinię, a może i zdrowie fizyczne, zaczyna cierpieć niedostatek. Głód szerzący się w onej krainie pogłębia jego niedolę. Wtedy przypomina sobie dobrego, kochającego ojca. Przypomina sobie rodzinny dom, gdzie cieszył się godnością syna, gdzie niczego mu nie brakowało. Tu zaś w obcej krainie każdego dnia musi przeżuwać gorycz swojego marnotrawstwa i upodlenia. Żeby przeżyć głód, najął się jako parobek i pas świniem, a także żywił się tym, czym onem. Upokorzony do cna, jednego dnia zdecydował się. Zabiorę się i pójdę do mego ojca i powiem mu: ojcze, zgrzeszyłem przeciw Bogu i względem ciebie. Już nie jestem godzien nazwać się twym synem. Uczyń mnie choćby jednym z najemników. Dalszy ciąg przypowieści jest nam dobrze znany. Dobry ojciec przyjmuje marnotrawnego syna z otwartymi ramionami. Urządza ucztę, zwołuje przyjaciół, domowników, aby wszyscy się weselili z nim i cieszyli z tego, że ten jego syn był umarły, a znów ożył. Zaginął, a odnalazł się. Przypowieść o synu marnotrawnym jest wspaniałą ilustracją tego, co się dzieje w sakramencie pojednania, w spowiedzi. Mianowicie, że nie chodzi w nim specjalnie o kształtowanie i formowanie sumienia przez kapłańskie nauczanie. Konfesjonał nie jest do tego najlepszą okazją, zwłaszcza gdy przy konfesjonałach stoją długie kolejki. Chodzi zaś głównie o to, aby kapłan i penitent spotkali się w Chrystusie. Spowiednik w roli szafarza sakramentu łaski miłosierdzia Bożego, ale szafarza pokornego, który świadom swej własnej grzeszności i nieudolności nie przywłaszcza sobie autorytetu Chrystusa, przemawiając w jego imieniu tak, jakby posiadał jego wszechwiedzę i jego prawo sądzenia. Penitent zaś ma wynieść ze spotkania z Chrystusem, którego kapłan reprezentuje, łaskę Bożego miłosierdzia i duchowe odrodzenie, nową szansę służby Bogu i ludziom. Obaj więc winni być świadomi niepojętej tajemnicy odkupienia, dzięki której w duszy penitenta dokonuje się cud przemiany, zmartwychwstanie do nowego życia. Kapłan modli się: Bóg miłosierdzia, który pojednał świat ze sobą przez śmierć i zmartwychwstanie swojego syna i zesłał Ducha Świętego na odpuszczenie grzechów, niech ci udzieli przebaczenia i pokoju przez posługę Kościoła. Po czym następuje forma przebaczenia. Pan nasz Jezus Chrystus cię rozgrzesza i ja jego powagą cię rozgrzeszam w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Słowa te są nie tyle formą sądowego wyroku, ile także modlitwą, przez którą spowiednik chce powiedzieć: rozgrzeszam cię powagą Chrystusa w tej mierze, w jakiej mogę, i ty tego potrzebujesz. Te słowa znaczą również: idź w pokoju i nie grzesz już więcej. przystępuję teraz do skrzynki zapytań. Odpowiadać będę na pytania mi nadesłane. Pytanie. Mój mąż uchodzi za człowieka poprawnego, także trudno mu na pozór cokolwiek zarzucić. Jest spokojny, lubi przebywać w domu, w swym zawodzie jest pracowity. Dla obcych niezwykle gościnny i uprzejmy. Jest też człowiekiem wierzącym, nie opuści mszy świętej ani pacierza. W moich oczach jednak to straszny egoista, który się doskonale kamufluje jak faryzeusz. Wszystko robi według własnego programu, który dla niego jest niemal świętością. Musi mieć dużo czasu dla siebie, na spacer, na czytanie, gimnastykę, na telewizję. To jednak nie znaczy, że traci na telewizję czas. Jest tylko nią tak pochłonięty, że mnie nigdy nie widzi. Lubi dobrze zjeść, głównie muszą być jarzyny i owoce. Chełpi się również dobrym snem. Życie jego jest tak uporządkowane, uładzone, że często na jego twarzy rozlewa się uczucie samozadowolenia z tego powodu. Przy swoim programie stoi uparcie i z żadnego punktu nie zrezygnuje, choćby się dom palił. Lubi stawać w obronie biednych i upośledzonych, głosi wzniosłe zasady i hasła, jakby chciał widzieć świat urządzony. Mnie zaś w niczym nie pomoże. W jego obronie pokrzywdzonych widzę obronę własnej osoby, własnych przywilejów i wygodnego życia. Siebie uważa za pokrzywdzonego przez los, ma wielkie mniemanie o sobie, dba o to, by go wszyscy szanowali. Dla mnie to wszystko jest umiejętnie skrywaną pychą, pod płaszczykiem łagodności i uprzejmości. Z tego powodu czuję do niego odrazę, wstręt, obrzydzenie. Nieraz nie mam ochoty do niego mówić, ani na niego patrzeć. Do rozmowy na ten temat nie dopuszcza, upokarzając mnie jakimś sarkazmem. Nie ma więc żadnej nadziei na poprawę. I co mam robić? Proszę odpowiedzieć bez podawania miasta, z którego pochodzę. Słucha on ojca programów. Może to go skruszy. Odpowiadam. Egoizm jest najgorszą chorobą duszy, bo zaślepia. Chrystus nazwał poprawnych i na pozór pobożnych i sprawiedliwych faryzeuszów ślepcami i pobielanymi grobami. Chyba tylko jakiś głęboki wstrząs, choroba, zmienią męża, zwalą ten ładny domek z kart, który sobie zbudował. Ale pragnę zwrócić uwagę pani na niebezpieczeństwo, jakie grozi pani. Wstręt obrzydzeniem, karanie męża milczeniem może panią doprowadzić do znienawidzenia go. Trzeba więc z tymi odruchami walczyć. Chrystus w nim cierpi, od niego, przez jego egoizm, obłudę. Niech pani dostrzega w mężu ukrzyżowanego Chrystusa i modli się, by Pan Bóg zdjął łuskę ślepoty z jego serca. Może nie zdaje sobie sprawy, w jakim znajduje się stanie.
Na zakończenie naszego programu przyjmijcie Boże błogosławieństwo. Niech Bóg was błogosławi i strzeże, niech Bóg rozpromieni swoje oblicze nad wami i obdarzy was swoją łaską. Niech zwróci ku wam oblicze swoje i obdarzy was pokojem. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty.
Amen.
Piszcie do nas pod adresem Godzina Różańcowa Ojca Justyna, skrytka pocztowa 454 Athol Springs, New York 14010. Przypominam, że nasze programy są nadawane także przez internet na stronie www.rosaryhour.com. Kończy się nasza audycja. Zapraszam was na nasz następny program za tydzień. Zostańcie z Bogiem. Pokój i dobro wam wszystkim.